Południe Wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na Popołudnie Wnet w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Dwóch Prędkości. Dużo wydarzeń przyniósł dzisiejszy dzień. Początek dnia to informacje o aresztowaniu 6 osób przez CBA w związku z aferą, która rozegrała się wokół PGZ-u. O tej aferze porozmawiamy za chwilę z Markiem Pyzą, a w tej popołudniowej audycji Radia Dwóch Stolic gościem będzie Piotr Pyzik, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz Aleks Sławiński, korespondent Radia Wnet w Londynie, ale to nie wszystko, bo Aleksander Wierzejski próbuje się połączyć z prawnikiem, który nam powie o kulisach tego wszystkiego, co dzieje się wokół konsula polskiego w Norwegii. A o godzinie 17 studio Dziki Zachód i Wojciech Cejrowski na antenie Radia Wnet. Ale zanim to wszystko się rozpocznie, posłuchajmy zespołu Super Trump. Popołudnie Wnet. A w studiu jest 1O, Aleksander Wierzejski. Dobry wieczór, Aleksandrze.
Dobry wieczór, dobre popołudnie, witam serdecznie.
I sprawa konsula polskiego, którego władze norweskie chcą wyrzucić z Norwegii. Znasz historię i masz gościa.
Konsul Sławomir Kowalski jest... Są podejmowane próby usunięcia go z Norwegii. Problem polega na tym, że konsul Kowalski jest jednym z najlepszych polskich konsulów, który stawia się po stronie polskich dzieci zatrzymywanych przez norweski Barnevernet. My mamy na ten temat rozmowę. Zaprosiliśmy się do naszego studia, do rozmowy norweskiego prawnika, pana Markusa Rikerasa, który opowie nam jak wygląda ta sprawa od strony norweskiego prawa. Dzień dobry panu. Sir, good afternoon.
Hello. Hi.
Welcome to the show. And please tell us what Norwegian law says about this action that we have seen on the movie when the police was harassing the Polish diplomat. Let me translate that to Polish. Prosimy o... opinię, co norweskie prawo mówi o policjantach, którzy starają się przemocą usunąć polskiego dyplomatę.
First of all, I would like to thank you for inviting me to your show. I would also like to thank the Polish society for an excellent cooperation I've had throughout the years, both with politicians and lawyers in Poland with regard to other asylum officer cases. So my relationship to Poland is very, very good. And I'm very happy to have the assistance from Poland. I am very upset about the behavior Norwegian government has shown towards the consul and the Polish people in general. And you asked me about what laws the police, when we have seen this video, and you refer to that video, and you asked me about what laws the police in Norway has broken with that respect. And I would try to answer quite simply that they have obviously violated the so-called Vienna Convention on Consular Relations from 1963. That convention was entered into force in Norway almost 40 years ago, on 14th of March 1980. And a diplomat or a consular, he is entitled, especially according to Article 36 of the convention, which is referred to by the diplomat himself, to have an undisputed communication and contact with the national of the Polish state. And I have only heard good words about Sławomir Kowalski, that he is doing a great job to defend the rights for the Polish citizens living in Norway. And obviously he was, as we can see on that video, he was about to participate in a meeting to defend Polish families' right against Barnevernet, which is, Barnevernet has become like an international word these days. And the police, and as well as Barnevern, obviously preventing him from exercising his rights and duties under this convention. So that is a very serious act, because it's not only a violation of the consular convention itself, it's also a clear violation of the Norwegian Constitution, Article 2, which says clearly that state officials, like police officers, they are to respect the fundamental rights under the Human Rights Acts and treaties, which are binding to Norway. So, in my opinion, this video is an excellent example that shows how ignorant police officers really do not respect the law, and not only disrespect the law, but actually is violating the law. And if we refer to that Vienna Convention on Consular Relations, Article number 43 in that convention, it says that a consular has the immunity from jurisdiction. It states that a consular should not be amenable to the jurisdiction of the judicial or administrative authorities of the receiving state. I mean, in this case, Norway.
Sir, thank you very much. Let me transfer that, translate that to Polish, because I may not remember everything you said.
Exactly.
Po pierwsze, pan adwokat Markus Rikeras, dziękuję za zaproszenie do audycji. Dziękuję również polskiej społeczności, z którą współpracuję na terenie Norwegii. To wspaniali ludzie, tak jak bardzo dobrze działają tam polskie władze. Na pytanie, jak oceniana jest zachowanie władz norweskich, to które widzieliśmy w tym słynnym filmie, no to należy powiedzieć o tym, że w 1963 roku została podpisana konwencja wiedeńska, która w Norwegii zaczęła obowiązywać w 1989 roku. Artykuł 6 tej konwencji zawiera bezwzględne, bezdyskusyjne prawo do kontaktów obywatela z przedstawicielami służb dyplomatycznych swojego kraju pochodzenia. I my tutaj widzimy, jak policja zabrania panu Kowalskiemu wykonania tego właśnie prawa. Artykuł 2 Konstytucji Norwegii mówi, że urzędnicy państwowi mają przestrzegać praw, wszystkich praw ludzi i tak dalej. No i najwyraźniej widzimy, że te prawa nie zostały przestrzegane. Mamy ignorancję policji, mamy łamanie prawa przez norweską policję. To się również odnosi do 43 artykułu konwencji wiedeńskiej, zgodnie z którą konsul działający na terenie państwa, który tą konwencję przyjęło, ma immunitet od powstrzymywania go od policji, od różnego rodzaju służb porządkowych. What will be the reaction now? Zapytamy teraz pana Rikasa, jakie będą reakcje państwa norweskiego na złamanie prawa przez lokalną policję. What will be the reaction of Norwegian state on the violating the law by the local police?
Well, obviously, we have made the foreign ministry aware of the fact that these police officers obviously violated the convention, as well as international law, as well as Norwegian constitution. It will be interesting to see how they will respond, because they will have to respond. This case has a big international dimension on it as well, because also members from the European Parliament that I've been in touch with will require an answer from Norway with this regard, because the statement given by the foreign ministry obviously told the very different thing than what we saw in the video. They were claiming that the consul was violent towards the police, which was not true. It was the opposite, that the police officer behaved in a very embarrassing way for Norway. So, in my opinion, I've been talking to Polish lawyers about this, and the consular should obviously consider to file a complaint about Norway violating his fundamental Article 8 rights of the European Convention on Human Rights, meaning that He has actually been, these statements given by the foreign ministry are obviously defamatory, meaning that they are in a violation of his private rights under Article 8 as well, because it contains statements that are simply not true. I mean, the consular, as we can see from the video, he acted very respectfully towards the police. Unfortunately, we cannot say the same thing about the police officers, who were really like a disgrace for Norway, I think. So obviously the foreign ministry has to respond, because the European Parliament will also, as far as I know, will address this issue as well. So this is, I can only state my good friend from the European Parliament, Tomasz Sikorski, who says that this is he considered this to be a revenge for Poland granting asylum to Tilly Garmo and her child a little more than a month ago. And I do believe the same, that this is a way for Norway to say that we don't respect the Polish decision, we think it's wrong, and so on. But it proves that, it once again proves that Norway has to start to comply with the Human Rights Act. That's my main focus upon this case as well, that we have been criticized by the international community. We have been convicted several times by the European Court of Human Rights. Norway had to meet in the Grand Chamber only a few months ago in the European Court of Human Rights, and it still doesn't seem that Norway respects the fundamental rights. And that's why this video is so important, because it proves that even a diplomat, they disrespect his even the most fundamental rights, because they don't have the knowledge and they don't have even the proper behavior.
Sir, thank you very much for this. Let me interrupt you and translate that to those of our viewers who are not that fluent in English. Oczywiście zostało poinformowane Ministerstwo Spraw Zagranicznych o złamaniu prawa przez policję. Czekamy w tej chwili na odpowiedź. Również w tej sprawie kontaktowali się członkowie Parlamentu Europejskiego, którzy pytali się właśnie o to, jak to się działo, i ta odpowiedź będzie musiała być przez władze norweskie udzielone. Norweskie władze mówiły do tej pory, że to konsul był agresywny. No, na filmie każdy może zobaczyć, że konsul wypowiada się w sposób niezwykle spokojny, niezwykle w stresującej w końcu sytuacji, niezwykle grzeczny. Agresywni być może są norwescy policjanci. Konsul, tutaj rada pana Mariusza Rekierasa, konsul powinien zgłosić roszczenie z tytułu złamania artykułu 8 Konwencji Praw Człowieka, gdyż zostały złamione jego prawa i zostały jego działania przedstawione w nieprawdziwym świetle. Tak naprawdę te działania policji to wstyd dla Norwegii. Tutaj słowa pana Rekierasa. Jest taki pomysł, że być może jest to taki rewanż za przyznanie azylu Sije Jarmo, pani, która w zeszłym miesiącu dostała azyl w Polsce, uciekła ze swoim dzieckiem. No i być może Norwegia w końcu zacznie wykonywać konwencję praw człowieka. Ten kraj staje przed różnego rodzaju sądami. Ostatnio Europejski Sąd Praw Człowieka właśnie też Norwegię przesłuchiwał w kontekście naruszania praw człowieka. Zastanawiam się, czy jeszcze pytać się o instytucję Barnevernę, czy już państwo wszyscy wszystko wiedzą?
Zapytać i poprosić o w miarę krótką odpowiedź.
Sir, very quickly now, to what degree the Barnevernę institution is being protected by Norway and because that case has a larger influence also in Norway, because the Polish consul is questioning the power of Barnevernę, and can this influence to weakening of this institution?
It's obvious that Barnevernę for very many years has had a tremendous influence in the Norwegian society, meaning that they have pretty much been protected, as you can see, from other state authorities like the police. If they If they feel like uncertain in some way, they can just call the police and they will be there in minutes. And you see there lots of police officers are showing up. So it's obvious that to be very short and precise about your question, Barnawana is in power. I think he has too much power, and it does not comply with the international standards. Like we see in the video where the police officers don't comply with the international standards like Barnawana. So that's a problem, that people who are meeting with these state institutions, they are pretty much left without any basics of the rule of law, meaning they don't have the necessary guarantees protected by the law. And that's why it's so important to have people like the consul, like people like Slavomir Kowalski, to protect these families' fundamental rights.
Sir.
And so that's what this proves. It proves,
yes.
It proves a problem with the system.
Thank you very much for this conversation. Matthias Rikeras from Norway was our guest. Dziękujemy panu bardzo serdecznie. Jeszcze szybciutko przetłumaczę ostatnie zdanie. Barnawerne ma od lat wywiera ogromny wpływ na społeczeństwo norweskie. Jest to oczywiście instytucja chroniona przez instytucje państwa norweskiego. Ma za dużo praw, za dużo możliwości. Widzimy chociażby na tym filmie, że policja nie przestrzega, łamie prawo międzynarodowe. No i tacy ludzie jak Sławomir Kowalski właśnie niosą nadzieję, że to prawo będzie wreszcie stosowane.
Jeśli mogę zadać jeszcze jedno pytanie, to czy społeczeństwo norweskie nie ma kłopotu z tą instytucją? Czy nie ma jakiegoś buntu wewnątrz Norwegii przeciwko działaniu tej instytucji?
Are Norwegians not rebelling against the Barnevernet?
They are, for years now we have started, there is a rebellion against the system in Norway. It's going slowly, but it's catching up. And obviously more and more people are fed up with the violations that state authorities conduct without any consequences. So this video is a perfect example how important it is to stand up when public officials are offending even the basic human rights law. So that's why we do very much appreciate this video, because it really proves the core of the problem in Norway, that the state authorities can do whatever they want without any consequences, and they don't have to follow the law. And people tend to be more and more fed up about it in Norway, and that's why I'm happy to see that more and more people are standing up against injustice and the abuse of power that we also see in this video. So a big thank you to the council that really recorded this video. I'm very happy about that.
To wideo jest przykładem, że najpierw, przepraszam, od początku. Jest oczywiście rośnie opór wobec Barnevernet w Norwegii. On rośnie powoli, ale coraz więcej osób jest przekonanych, że trzeba coś z tym zrobić, i to wideo, które możemy zobaczyć w internecie, nagrane przez konsula, może być takim elementem, który przyspieszy ten proces. Mianowicie ono pokazuje, że instytucje nie przestrzegają prawa, czują się, mogą to prawo łamać. No i dzięki takim ludziom, właśnie jak Sławomir Kowalski, ta sprawa może zostać ukrócona.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w programie Popołudnie Wnet.
A ja również dziękuję panu Mariusowi Rikeras z Norwegii. Sir, thank you very much for participating in our show.
Thank you very much for having me on your show. I appreciate it.
That was great. Dziękuję bardzo i będziemy państwa informować o postępach tej sprawy.
Zarówno tu, jak i w telewizji Republika Tu, czyli w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Prędkości, w Radiu Dwóch Stolic. Aleksander Wierzejski pytał i tłumaczył. Dziękuję, Aleksandrze.
Bardzo serdecznie dziękuję, wielka przyjemność.
Piotr Pyzik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Komisja Łączna, Komisja Spraw Zagranicznych, Komisja Obrony Narodowej, Komisja Łączności z Polakami za granicą jest w naszym studio, jest naszym gościem na zegarze. Jest godzina 16:25. Czy do Komisji Spraw... Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Czy do Komisji Spraw Zagranicznych dotarła informacja, to oczywiste, na temat konsula Kowalskiego, ale czy była jakaś reakcja? Co pan tym sądzi?
No, co sądzę, to może za chwilę. Natomiast oczywiście reakcja była, ta reakcja będzie. Komisja Łączności zajmuje się wszystkimi przypadkami, zwłaszcza tego typu, gdy jest zagrożona sytuacja Polaków czy polskiego żywiołu w jakimkolwiek kraju. Natomiast ta organizacja, o której tu przed chwilą pan z Norwegii opowiada tak ładnie, to jest organizacja, która ma swoją siostrzaną w Niemczech i to są dwa kraje, z których mamy największe problemy. Tak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jak i Komisja Łączności na bieżąco monitoruję tą kwestię pana konsula. Natomiast jeśli chodzi o moje zdanie, to przyłączam się do tego, co ostatnio minister sprawiedliwości z kolei, które również monitoruje z oczywistych powodów tą sytuację, podało, że najlepiej byłoby, gdyby państwo norweskie po prostu poczekało do czerwca, czyli do terminu zakończenia misji przez pana konsula i wtedy moglibyśmy konsula wymienić. Natomiast prawda jest taka, że konsul, jedną z podstawowych obowiązków konsula jest dbał o żywioł Polski powierzony mu w przestrzeni, w jego przestrzeni konsularnej, a także dbałość o kształtowanie w tym środowisku języka polskiego. To są dwie takie podstawowe funkcje, które od dwóch lat, od, przepraszam, od czterech lat, od czasu, kiedy zostało zmienione prawo konsularne, jest takim podstawowym obowiązkiem konsuli. Pan konsul Kowalski, trzeba przyznać, że no, naprawdę dokonał wielkiej rzeczy, bo mam nadzieję, że to, co się z nim stało, to wydarzenie, które miało z nim miejsce, mam nadzieję, że przyczyni się walnie do zmiany systemu funkcjonowania tej no, nieciekawej organizacji norweskiej i przyczyni się też do zmiany podejścia tej organizacji nie tylko do Polaków mieszkających w Norwegii, a tam jest dużo Polaków, ale też do innych i nie norweskich, jak i do norweskich obywateli tego kraju.
A jak dużo tego typu skarg dociera do Komisji Spraw Zagranicznych, czy do Komisji Łączności z Polakami za granicą, tego typu spraw, czyli spraw odbierania Polakom dzieci w Niemczech czy w Norwegii?
Ja osobiście uczestniczyłem w jednym przypadku, w poprzedniej kadencji była sytuacja dwójki dzieci, odzyskania powiedzmy dwójki dzieci. Natomiast generalnie to jest rzecz pokłosie, powiedzmy w przypadku Niemiec, tego, że polityka pewnej otwartości w Unii Europejskiej doprowadziła do sytuacji takiej, że dochodzi do małżeństw na przykład francusko-niemieckich, włosko-niemieckich, polsko-niemieckich. No i to też rodziło swoje konsekwencje w pewnej przestrzeni, no bo w życiu tak się czasem zdarza, że ludzie ze sobą nie są po jakimś tam, powiedzmy, czasie, albo zdarzają się różne inne sytuacje. No i konsekwencją tego jest taka, że wbrew pozorom, największych takich problemów mieli Francuzi z Niemcami i Włosi z Niemcami. My byliśmy jakby na trzecim miejscu. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to są dla nas priorytety, dla nas, czyli Komisji, Sejmowej Komisji Łączności z Polakami, dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na pewno dla Ministerstwa Sprawiedliwości priorytetowe sprawy.
Ale panie pośle, czy nawet ta propozycja, żeby Norwegowie doczekali do końca kadencji konsula, nie jest znakiem tego, że gdzieś odsuwamy się od tego problemu. Następny konsul, który go zastąpi, powie, nie będę mieszał się w te sprawy, bo skończę jak Kowalski.
Nie sądzę, dlatego że, tak jak powiedziałem, każdy konsul ma swoje oczywiście prawa, ale też i obowiązki, które musi wykonywać w powierzonym sobie terenie, to jest raz, a dwa. Ja mam nadzieję, że te 4-5 miesięcy też spowoduje ochłodzenie, powiedzmy, tych rozpalonych norweskich głów i mam nadzieję, że jakaś refleksja też po drugiej stronie zaistnieje, zwłaszcza, że sygnałów nie tylko z tego wywiadu, który tu przed chwilą miałem przyjemność odsłuchać, ale z tych informacji, które do mnie docierają, no to wiele osób w Norwegii wręcz popiera działania naszego konsula.
Tutaj w wywiadzie dla Popołudnia Wnet adwokat norweski powiedział, że być może jest to rewanż za przyznanie azylu Norweżce, która przyjechała do Polski z dzieckiem, żeby to dziecko nie zostało odebrane, ale może to gdzieś ma jeszcze kolejne dno, ta cała sytuacja. W końcu gaz norweski jest tym miejscem i tym złożem, z którego chcemy czerpać naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne.
Tak, ale ja tak głęboko bym nie wchodził. chodził, bo jeszcze raz powtórzę, w relacjach, zwłaszcza z takim krajem jak Norwegia, ja sam uczestniczę w wielu działaniach polsko-norweskich, które no mają zupełnie inny wymiar, zupełnie inny charakter i w ogóle ta sytuacja jest dla mnie nawet nie zaskoczeniem, ale może też nie szokiem, bo ja te sprawy znam już od wielu lat, ale szanowni państwo, no sprawa jest prosta. Istnieje prawo międzynarodowe i ono musi być respektowane. Każde państwo ma oczywiście prawo do stanowienia własnego prawa na własnym terenie, ale no też są granice. Nie chcę to być źle zrozumiane oczywiście.
Piotr,
nie będę krzyczał konstytucja.
Piotr Pyzik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 16:31. No, jesteś?
Popołudnie Wnet.
A przy telefonie, mam nadzieję, jest Marek Pyza, dziennikarz tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, jestem. Witam, kłaniam się.
To zacytuję może. Z informacji, do jakich dotarł portal w polityce, wynika, że zatrzymani dzisiaj przez CBA działali w porozumieniu. Swoimi działaniami doprowadzali do wyprowadzenia ogromnych sum pieniędzy z PGZ-u pod pozorem organizacji eventów oraz imprez zewnętrznych. Sposób wydatkowania wzbudził podejrzenia śledczych. Był artykuł przez ciebie napisany w tygodniku w Sieci. 9 miesięcy temu napisałeś, że spokojnie czekałeś na to, aż CBA zakończy swoje śledztwo i byłeś pewny, że wszystkie przez ciebie podawane informacje się potwierdzą. Co to za informacje i z jakim rodzajem przestępstw mamy do czynienia?
No dokładnie tak. Razem z Marcinem Wikło wówczas, to był maj 2018 roku, opisaliśmy przekręty, które miały miejsce w polskiej grupie zbrojeniowej, taką specyficzną sieć, która została upleciona pomiędzy tym koncernem zbrojeniowym a Ministerstwem Obrony Narodowej i znajomymi kilku ważnych ludzi w tych dwóch podmiotach. Mowa oczywiście o Bartłomieju M., który w 2016 roku był szefem gabinetu politycznego ministra obrony narodowej i rzecznikiem prasowym MON, i o Radosławie O., który w 2016 roku był wiceprezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Myśmy napisali o kilku przypadkach, na których tropy wpadły służby, kilku przypadkach wyprowadzania pieniędzy z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jeśli zsumować te wszystkie historie, to łączna kwota strat, jakie PGZ, na które mogła być narażona w tych wszystkich przypadkach, sięgała kilku milionów złotych. I to były bardzo różnorodne eventy organizowane przez PGZ, przez firmy, przez podmioty wskazywane bezpośrednio, na przykład właśnie przez Bartłomieja M. Tak było chociażby z koncertem Głos Wolności, który w czerwcu 2016 roku miał być organizowany na placu Piłsudskiego w Warszawie. Ostatecznie przyniesiono go do hotelu Victoria. Był dużo skromniejszy niż pierwotnie planowano. Co ciekawe, umowę na zorganizowanie tego koncertu podpisano w PGZ-cie dopiero we wrześniu 2016, czyli 3 miesiące już po samej imprezie, po tym jak do Rady Nadzorczej PGZ trafił pan Bartłomiej M. A organizatorem tego koncertu, wskazanym właśnie ręcznie przez Bartłomieja M., miało być Stowarzyszenie dla Dobra Rzeczypospolitej. To samo stowarzyszenie było drugą stroną innej umowy, którą podpisało z PGZ-em. Umowy na organizację cyklu szkoleń dla pracowników PGZ, szkoleń dotyczących ochrony danych osobowych. No niestety szkoleń, które się nigdy nie odbyły. 500 000 złotych, tyle kosztowały te szkolenia, w cudzysłowie szkolenia, Polską Grupę Zbrojeniową. Później, gdy zaczęły się kontrole w PGZ-cie, próbowano udawać, że jakieś szkolenia rzeczywiście przeprowadzono, no ale próżne to były wysiłki tych, którzy próbowali tuszować nieprawidłowości, a nawet jeśli jakieś szkolenia miałyby miejsce, no to byłyby to chyba najdroższe szkolenia w Polsce, bo koszt godziny szkolenia jednego pracownika wynosił według zapisów tej umowy średnio 1800 zł, naprawdę proszę mi wierzyć, ciężko znaleźć na rynku szkolenia, które są tak drogie. Przepłacono za tę usługę, której zresztą nie wykonano, około 20-krotnie. I tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy tam jeszcze różne umowy dotyczące organizacji stoisk Polskiej Grupy Zbrojeniowej na targach, czy to w Ostródzie, targach Pro Defense, czy w Kielcach na Międzynarodowym Stadionie Przemysłu Obronnego, umowy rozdymane do niewiarygodnych kosztów, zamiast planowanych 250 tysięcy złotych, ostatecznie 3 miliony PGZ wydała na organizację stoiska, z którego miała potem grupa zbrojeniowa trochę sprzętu pozostawić dla siebie, właściwie większość sprzętu, jak się okazało, zamiast milionowej wartości przedmiotów na stanie PGZ-u pozostała jedna Lada za 4900 zł. W międzyczasie wyszło, że wynajęto sprzęt elektroniczny, różne monitory, drożej niż by kosztowało ich kupienie, nówek, sztuk na rynku itp. itd. Krótko mówiąc, w roku 2016 zorganizowano taki proceder oplatania i okradania Polskiej Grupy Zbrojeniowej. No, a w centrum tego układu znajdowali się starzy znajomi, czyli Bartłomiej M. i Radosław O., bo to panowie, którzy poznali się w Łomiankach w czasie, kiedy Bartek pracował w tamtejszej aptece. Apteką kierowała wówczas żona pana Radosława O., czyli pani Anna Obolewska. No i rzeczywiście wiedzieliśmy, że mamy tak wiarygodne informacje, że zdecydowaliśmy się to bardzo szczegółowo opisać. Nasze ustalenia polegały na relacjach informatorów, ale również na wielu dokumentach, do których dotarliśmy. Spotkaliśmy się oczywiście po tej publikacji z bardzo poważnymi i nieprzyjemnymi zarzutami ze strony pana Bartłomieja M. Mówił o naszej publikacji, że to paszkwil, groził pozwem sądowym. Oczywiście żadnego pozwu nigdy nie przysłał, no a dziś mamy kontynuację tej historii. Nie jej zwieńczenie, co warto pamiętać, bo to zwieńczenie dopiero na sali sądowej się odbędzie, ale kontynuacji, której faktycznie oczekiwaliśmy.
A czy o wielkich kontraktach zbrojeniowych też jest w tym wszystkim mowa?
Nie. Te historie, które opisaliśmy, dotyczą, no, można powiedzieć, marginesu działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej i biorąc pod uwagę skalę działalności, skalę budżetu, jakim dysponuje ten koncern zbrojeniowy i Ministerstwo Obrony Narodowej, można powiedzieć, że tutaj chodzi o jakieś drobne, skoro wszystko się sumuje ledwie do paru milionów złotych, a nie miliardów. Natomiast, tak jak ja dzisiaj napisałem na portalu w polityce.pl w komentarzu, że często słyszymy od przedstawicieli organów ścigania, że jakaś sprawa jest rozwojowa, tak myślę, że i tym razem możemy takie zdanie usłyszeć, no bo przecież mówimy o osobach nie zajmujących jakieś niskie stanowiska, tylko mówimy po pierwsze o jednym z najważniejszych urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej, jakim był ówczesny szef gabinetu politycznego, szefa MON Antoniego Macierewicza. Dobrze wiemy, że pan Bartłomiej M. nie tylko pełnił taką funkcję, nie tylko rzecznikował, ale jego wpływy sięgały dużo, dużo dalej i również zahaczały o politykę kadrową zarówno w Ministerstwie Obrony, w Armii, jak i w spółkach Skarbu Państwa podległych szefowi MON, no jak i dotyczy to wiceprezesa, czyli członka zarządu największego polskiego producenta zbrojeniowego, wielkiego koncernu skupiającego kilkadziesiąt podmiotów. A więc no, możemy zakładać, że jeśli doszło do jakichś nieprawidłowości na mniejszą skalę, no to trzeba sprawdzić, czy te nieprawidłowości dotyczyły również poważniejszych umów, które zahaczały o bardzo szeroko i poważnie rozumiane bezpieczeństwo państwa i dotyczyły dużo, dużo większych pieniędzy.
Zatrzymanie nastąpiło dzisiaj, przynajmniej informacja o zatrzymaniu dotarła do mediów dzisiaj rano i od razu uruchomiła dwie opowieści o tym. Jedna to jest opowieść ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, proszę bardzo, i u nas nie ma mowy o korupcji wewnątrz naszych szeregów, o tym mówił Jarosław Kaczyński, i narracja opozycji. Proszę bardzo, to już dowodzi, jaki stopień korupcyjny jest w tym wśród rządzących Polską.
No ja nie wiem, co by zadowoliło opozycję, bo czego by nie zrobiło w tej sprawie CBA, to przedstawiciele opozycji mieliby jakieś zarzuty, jakieś wątpliwości. No, chcieli likwidować Centralne Biuro Antykorupcyjne. Mówił o tym na jednej z konwencji Platformy jej szef Grzegorz Schetyna, że rzekomo dlatego, że CBA to taka policja polityczna, która łapie tylko przeciwników politycznych, szuka haków, a przekrętami swoich się nie interesuje. No tutaj mają dowód, czarno na białym. Nie dość, że zgromadzili zgromadzili bardzo bogaty materiał dowodowy potwierdzający, że naprawdę ważni urzędnicy w czasie dobrej zmiany dopuścili się nieprawidłowości, to jeszcze umożliwili prokuraturze postawienie im zarzutów, no bo jeśli prokuratura zdecydowała się na taki ruch, no to znaczy, że materiał dowodowy jest naprawdę poważny i pozwala on po już tym ostatnim etapie śledztwa, przesłuchaniu podejrzanych, jeszcze dogromadzeniu pewnie jakiegoś materiału, kierować akty oskarżenia. Nie wątpię, że tym się ta sprawa skończy. No natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości są w tej wygodnej sytuacji, że rzeczywiście mogą powiedzieć, rzeczywiście nie ma świętych krów. Jeśli ktoś z naszego obozu będzie łamał prawo, będzie miał zbyt lepkie łapki, no to również on po tych łapkach dostanie. Oczywiście tu jest taki kontekst, że Bartłomiej M. to już jest taki człowiek trochę na aucie. On przecież został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Tyle, że został wyrzucony po dużo mniejszych skandalach, powiedzmy. Do czasu tej naszej publikacji pisało się o tym, że on trzęsie MON-em, że generałowie mu salutują, że zwracają się do niego urzędnicy per panie ministrze, że rozbija się służbowymi samochodami po dyskotekach, że gdzieś tam za długo baluje, uwielbia nocne życie. To były takie zarzuty dotyczące, powiedzmy, dobrych obyczajów, w ogóle jakichś kwestii obyczajowych, bądź no, niewłaściwej hierarchii w jednym z najważniejszych resortów w państwie. No myśmy pokazali, że rzecz jest dużo poważniejsza, bo dotyczy spraw finansowych, dotyczy spółek Skarbu Państwa i dotyczy przekrętów nawet na miliony złotych. W czasie, kiedy go wyrzucano z partii, tej wiedzy jeszcze wówczas, zdaje się, nie była, przynajmniej nie ma wiedzy, że ta wiedza była, o tak powiem, w sposób skomplikowany. No a dziś przykład może rzeczywiście służyć za wzór dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak się traktuje niezależnie od legitymacji partyjnej tych urzędników, którzy urzędnikami nigdy być nie powinni.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Warto czytać tygodnik sieci i Marka Pyzę. W tym tygodniku nie tylko zresztą Marka Pyzę, również innych autorów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i potwierdzam te słowa. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom.
Jest godzina 16:42. Słuchają Państwo Popołudnia Wnet. W studiu pan Piotr Pyzik, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Komisji zarówno Spraw Zagranicznych, jak i Komisji Obrony Narodowej. Panie pośle, komentarz w tej sprawie jaki jest?
No, oprócz tego, co pan redaktor przed chwilą podał, mówię o redaktorze Pyzie, myślę, że warto jeszcze poruszyć jedną kwestię, mianowicie po zbadaniu wszystkich okoliczności tej sprawy przede wszystkim zorientować, jak, jeżeli to wszystko się, nie daj Boże, potwierdzi, no, trzeba zbadać, w jaki sposób mogło dojść w ogóle do takiej sytuacji i żeby taka sytuacja w przyszłości, w jakikolwiek wymiarze, nie mogła się powtórzyć. Myślę, że to jest podstawowe takie BHP dla PGZ-u, która jest spółką niezwykle ważną dla polskiej zbrojeniówki i może w tym momencie tylko tyle powiem.
A czy Komisja Obrony Narodowej kontroluje PGZ? Czy posłowie tej komisji mają wiedzę, co dzieje się w środku, jak te wszystkie wielkie i małe transakcje dochodzą do skutku?
Myślę, że ci posłowie, którzy chcą mieć tą wiedzę, to ją mają. Natomiast ja w zeszłym tygodniu dwukrotnie próbowałem się umówić na spotkanie w PGZ-cie i jakoś do dzisiaj nie mogłem się umówić na te spotkanie, więc możliwe, że to wynika też z tej sytuacji, która dzisiaj zaistniała, no ale o tym nie wiedziałem.
Ale ta sytuacja i te informacje z dzisiejszego poranka zaskoczyły pana posła?
No ale rzeczywiście, że tak, bo nigdy w życiu czegoś tego się nie spodziewał, bo pomijając sam fakt dokonania pewnych czynności, które no, łamią prawo, no to trzeba mieć taką, nie wiem jak to powiedzieć, mentalność, trzeba mieć coś sobie takiego, co powie, okej, okay, od dzisiaj jestem zły. Dla mnie to jest szok, bo w jakiś sposób, w pewnym wymiarze, bo dwóch tych panów znałem i powiem szczerze, że nigdy bym nie przypuszczał, że mogliby taką granicę przekroczyć.
Obydwu tych panów, czyli Radosława...
No, bardziej pana posła, byłego posła.
Były posłów Mariusz Antonika.
Tak, dokładnie tak.
Który przestał być posłem w tej kadencji, czy...
W poprzedniej kadencji, no i wszyscy prędzej czy później się zorientują, o kogo chodzi, więc tam okoliczności jego odejścia z Prawa i Sprawiedliwości też były takie nieciekawe.
Panie pośle, proszę pozostać w studiu, jest 16:44, to jest Popołudnie Wnet, a w Popołudniu Wnet słuchaczom należy się czasami piosenka. To będzie piosenka przysłana z Dublina przez wiedzą Państwo przez kogo, często graj.